skupi drodzy członkowie synodu diecezjalnego podczas pierwszej sesji plenarnej zgromadzeni w naszej paradyskiej świątyni. Ewangelia dzisiejsza proponuje nam ciekawe słowo wypowiedziane przez arcykapłana Kajfasza na posiedzeniu Najwyższej Rady. Lepiej jest dla was, aby gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miał by zginąć cały naród. Słowa te posiadają podwójny wymiar, podwójną treść. Najpierw treść zamierzoną przez tego, który słowa te wypowiadał, a następnie treść znacznie głębszą, zamierzoną przez Boga, który tylko posłużył się arcykapłanem jako swoim narzędziem. Jezus miał umrzeć za naród, dlatego prawdę mówi arcykapłan Kajfasz, ale ta prawda w Bożych zamiarach inną miała treść niż o tym myślał krótkowzroczny, byśmy powiedzieli, arcykapłan. Rzeczywiście wszystkim groziła zagłada, jedynie krzyżowa śmierć Chrystusa mogła uratować od śmierci wiecznej. Nie o tym myślał Kajfasz, ale tę prawdę wypowiedział. Posłużył się im Pan Bóg jako narzędziem. Święty Jan dodaje, Jezus miał umrzeć za naród, ale nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Takie oto zbawienne skutki niosła światu śmierć Chrystusa na krzyżu. Miała z rozproszonej i rozbitej ludzkości, podzielonej na różny sposób, uczynić jedną wielką rodzinę. W tę rodzinę jesteśmy także wpisani jako Kościół zielonogórsko-gorzowski. Jak odczytać i zrozumieć prawdę o zbawczej woli Chrystusa w kontekście naszej diecezji i także synodu? Zapewne dążeniem Boga jest takie budowanie wspólnoty i jedności naszej diecezjalnej rodziny, aby w niej panowała miłość. To w tym kontekście należy zauważyć, że w okresie po 1945 roku Kościół na Środkowym Nadodrzu wykonał gigantyczną pracę duszpasterską i administracyjną. Zjednoczył i scementował wiernych z różnych stron Polski, którzy przybyli tu niesieni zmianami po II wojnie światowej. Tak często, wbrew własnej woli. Tutaj się zrealizowało i realizuje dzieło zbawcze Chrystusa. Jesteśmy w nie tu i teraz zaangażowani. Chyba największym, najbardziej szlachetnym pragnieniem ludzkości jest to, by wszystkie dzieci Adama stworzyły jedną miłującą się rodzinę. Grzech pierworodny przyniósł rozbicie. Już synowie Adama żyją w niezgodzie. Kain zabija Abla. Potem rozprasza się ludzkość. Powstają liczne narody, nawzajem się zwalczające. Z tej racji możliwość zjednoczenia wszystkich w Chrystusie staje się po prostu darem wymarzonym przez ludzi, płynącym z krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Skąd zatem w dalszym ciągu rozbicie? Bo jedność, o której mowa, jest darem, który trzeba przyjąć. Dlatego przed Ewangelią, która mówiła o tym darze, usłyszeliśmy wezwanie: odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Ludzkość może się zjednoczyć i utworzyć jedną rodzinę, ale pod warunkiem odrzucenia od siebie grzechu i podejmowania żmudnej pracy, aby w swoim wnętrzu tworzyć nowe serce. Przed przyjściem na świat Chrystusa było to praktycznie niemożliwe. Dopiero zbawienie dokonane przez Mesjasza pozwala człowiekowi odnowić się wewnętrznie i przezwyciężyć grzech. Zazdrość, nienawiść, niechęć żywioną wobec drugiego człowieka, zawziętość niepozwalającą przebaczyć drugiemu oraz całą listę innych grzechów, które sprawiają, że ludzie nie mogą znaleźć wspólnego języka. Czy to jest ilustracja wzięta z historii, czy też z naszej codzienności? Ile jest jeszcze złości i pogardy, zawiści, i dotąd niepokonanej niezgody. Wystarczy wziąć gazetę codzienną, wejść na stronę internetową czy włączyć telewizor. Dlatego potrzebujemy Bożej, duchowej interwencji w tak wielu obszarach naszego życia diecezjalnego. Potrzebujemy Bożego Ducha i Bożego Światła. Królestwo Boże w obecnym porządku rzeczy nie osiąga swojej doskonałości. Wciąż jeszcze tęsknimy za tą chwilą, w której w pełni zaowocuje ofiara krzyża. Uczestnicząc dziś we mszy świętej i słuchając słowa, które daje nam Bóg właśnie dzisiaj, musimy przede wszystkim sami ożywić się pragnieniem budowania jedności. Chrystus chce nam dopomóc w przezwyciężaniu wszelkiego, nawet najmniejszego zła i tym samym w ciągłym odnawianiu swojego serca. To pozwala nam budować jedność ze wszystkimi. W obecnym kształcie organizacji życia Kościoła synod w diecezji to najważniejsze ciało doradcze biskupa. Mamy już za sobą fazę przygotowawczą. Wykonana została przez komisje synodalne również wielka praca. Wszystko po to, by wsłuchać się w głos Ducha Świętego. Nie możemy zapomnieć, że pracą synodu towarzyszyła i towarzyszy modlitwa Kościoła diecezjalnego. Może ciągle niewystarczająca, ciągle za mała, ale jest obecna. Już na etapie wstępnych prac szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, po co synod, po co ta praca? Synod ma pomóc dokonać najpierw takiego systemowego bilansu ewangelicznego. Stan posiadania Kościoła diecezjalnego. Odpowiedzieć na pytanie, jaka jest nasza wierność Ewangelii, jakie stoją przed nami wyzwania na początku XXI wieku, z czym sobie radzimy i w czym sobie nie radzimy. W duszpasterstwie i administrowaniu, w przepowiadaniu Ewangelii i w katechezie. Jakie środki mamy do dyspozycji, jak sprawdzają się struktury Kościoła. Szukamy odpowiedzi na pytanie o jakość życia modlitwy, jakość życia sakramentalnego w naszych wspólnotach parafialnych, jaki jest stan prawodawstwa, jak aplikujemy prawo kościelne i diecezjalne w życiu parafialnym. Nie bez znaczenia jest także przyjrzenie się doświadczeniu historycznemu, uwarunkowaniu społecznemu i socjologicznemu Kościoła diecezjalnego na ziemi lubuskiej i głogowskiej. Wykonana dotąd praca to swoisty rachunek sumienia, połączony bilansem tego, co mamy. Będzie można też teraz powoli przejść do kolejnego pytania. Co robić w najbliższej i nieco dłuższej perspektywie? Jak organizować życie wspólnot tak, by stawały się coraz bardziej tym, czym są, Kościołem w drodze, znakiem i narzędziem pojednania ludzi z Bogiem i między sobą. Synod zatem powinien nas doprowadzić do skonstruowania planu na przyszłość. Jednak być może istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie ustalić, będzie, jeśli się uda, doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie, że we wspólnocie towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca. Łatwe to nie będzie, ale nie można nie spróbować. Dopiero mając poczucie współodpowiedzialności za Kościół, można snuć plany na jego przyszłość. Idąc za myślą papieża Franciszka z Ewangelii Gaudium, mamy przede wszystkim postawić na misyjność naszych wspólnot. Ta wizja przyszłości dotyczyć ma także aktualizacji prawa partykularnego wedle wymogów prawa powszechnego Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem postulatów II Polskiego Synodu Plenarnego oraz troski o poprawność w zakresie doktryny i obyczajów. Tak sformułowane cele synody mają sprawić, by stał się on narzędziem odnowy tak gorliwości pastoralnej, jak i dyscypliny prawnej kościoła lokalnego. Oto misja i zadanie synodu diecezjalnego: podjąć wysiłek na drodze pogłębienia wiary, która pozwala nam dostrzec Boga nawet wówczas, gdy świat chciałby go całkowicie zasłonić swoimi ofertami, a czyni to niestety skutecznie. Czy możemy pozostać bierni i wycofani? Kolejny ważny zakres naszej synodalnej pracy to zauważenie, zorientowanie się, w jakim jesteśmy miejscu jako Kościół. To znaczy, jak daleko albo jak blisko Boga. Jeśli daleko, to refleksja i modlitwa ma pomóc w powrocie. A jeśli blisko, to konieczne jest umocnienie więzi. Tak, aby się nie oddalić, aby nie ulec pokusie oddalenia. Dzisiaj w czasie sesji plenarnej będą zapewne padały pierwsze odpowiedzi na te pytania. Pragnę podziękować za wszystkie godziny spędzone na modlitwie, na dyskusjach i nad przygotowaniem dokumentów w naszych komisjach synodalnych. Pozwólcie, że odwołam się na zakończenie do sekretariatu, z jego sekretarzem, księdzem Andrzejem Sapiechą, i do komisji wraz z wszystkimi członkami. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wykonaną pracę. Drodzy Panu, tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Przyszłość osoby ludzkiej, przyszłość rodziny, szkoły, demokratycznego społeczeństwa, ojczyzny, ale także naszego Kościoła. Bóg od nas wymaga, mam takie przeświadczenie, odwagi w podejmowaniu konkretnych działań w procesie budowania Królestwa Bożego. I w tym duchu, w duchu posłuszeństwa woli Bożej i troski o Królestwo Boże, z Bożym błogosławieństwem, rozpocznijmy pracę pierwszej sesji plenarnej.